Bronisława Richter-Janowska we Włoszech, część czwarta. Bronisława Richter-Janowska przeżywa w Rzymie przed samą pierwszą wojną spotkanie z pracownią pozostałą po wybitnych malarzu Henryku Siemieradzkim, a po wzruszającym w niej pobycie udaje się na wędrówkę po rzymskich kinematografach. W tym czasie kino było jeszcze czymś niezwykłym, wręcz tajemniczym i magicznym. W Rzymie artystka widzi połączenie żywych fotografii z przedstawieniami teatru Varieté. Są tak tanie, że nigdy na salach nie ma pustki. Najtańsze miejsce kosztuje wtedy 30 centymów, najdroższe 60. Przedstawienie trwa od 2 do 3 godzin. Włosi są niedoścignieni na polu widowiskowym, a bajeczny, zakropiony szlachetnym winem dowcip rozwesela publiczność, która rozbawiona śpiewa razem z produkującymi się, dając tym sposobem najwyższy dla nich wyraz uznania. Kinematografy robią świetny interes, choć jest ich niemało, na każdej prawie ulicy po 3 lub 4. Z uciech kinematograficznych korzysta zatem tak najbogatsza, jak i najuboższa ludność Rzymu. Obecnie odbywają się tu w Teatro Nazionale przedstawienia z Quo Vadis z olbrzymim powodzeniem. Mimo iż odbywają się od kilku tygodni w 2 lokalach, po 3 razy dziennie wszystkie miejsca są wykupione. Nie wiadomo, czy była na takim przedstawieniu, ciekawi bylibyśmy jej wrażeń, niestety więcej na ten temat nie pisze. Dla Włocha nie ma życia bez muzyki. Najmniejsza osteria posiada swą nadworną kapelę, pełno śpiewaków na placach, ulicach, którzy muszą przekrzykiwać turkot dorożek i tramwajów. Widziałam nieraz, jak przy akompaniamencie automatu fortepianowego tańczy na małej przestrzeni ulicznej para hiszpańskich tancerzy w jaskrawych kostiumach z tamburinami i kastanietami, przyśpiewując w takt swej sztuce. Otoczeni kołem przechodniów nie zważają na kurz uliczny, na wiatr, na słońce. Często zauważa śpiewaków na ulicach, po kawiarniach. Zastanawia się, dlaczego nie w teatrach. I dowiaduje się, że w karierze scenicznej wystarczy jeden występ w czasie niedyspozycji głosowej, by zostać na całe życie śpiewakiem ulicznym. Publiczność w teatrze oburza się na śpiewaków nieudolnych i zły artysta śpiewak często bardzo na zawsze żegna się ze sceną i idzie w świat, by pieśniami swoimi rozweselać tłumy lub zaciągać wędrujące po małych miastach włoskich trupy. Sama widziała, jak śpiewaka, nie mogącego śpiewać dobrze i poprawnie, obrzucano na scenie pomarańczami, bułkami, jajami. Na próżno wskazywał na gardło, tłumacząc się w ten sposób przed publicznością, ale wszelkie wysiłki z jego strony były daremne, a oburzenie przybrało takie rozmiary, że jeden z widzów w loży zdjął kamaszki i rzucił nimi w artystę. Świst, pisk, krzyk, jakie towarzyszyły tym objawom niezadowolenia, przechodzą ludzkie wyobrażenie. Napływają dalsze wrażenia z Rzymu. Jest Boże Ciało, we Włoszech wykreślone z liczby świąt również i obecnie. Po kościołach jednak, pisze, obchodzono go ogromnie uroczyście, zwłaszcza u świętego Piotra, gdzie bazylikę zapełniły tłumy pobożnych. Nabożeństwo pontyfikalne odprawiał kardynał Rampolla, po czym odbyła się wewnątrz kościoła wspaniała procesja, w której setki duchowieństwa brały udział. I wychodzi wprawdzie z takiego nabożeństwa z jasnością w sercu, z nieopisanym uczuciem spokoju i wewnętrznego zadowolenia, ale razi ją obojętność dla uroczystego dnia, otwarte sklepy, odbywające się targi jak w dni powszednie. Świętowano dopiero po południu, z Montecitorio wyruszyło wspaniałe korso kwiatowe i przesuwa się jak cudowne zjawisko przed oczyma widzów. Z pomiędzy setek pobozów, jakie suną korso Umberto, Piazza Popolo i cienistymi alejami Villi Borghese, uderzają przede wszystkim powozy ubrane różami. Róża ponsowa, niepokalanie biała, różowa, złotawa, w fantastycznych liniach oplata bogate karoce rzymskich dam, a z pomiędzy tej lawy róż wychylają się żywe, piękne, młode typy patrycjuszek w przepysznych toaletach zharmonizowanych z bogatym tłem królewskiego kwiatu. I bawią się Rzymianie wśród zielonych łąk willi, wśród cieni pini i laurów, wśród gorącego słońca pod lazurowym baldachimem nieba. Przez parę chwil przesuwa się przed oczyma widza jak uroczy sen, jak złota bajka, obraz życia wykwintnego Rzymu, który tam, gdzie wie, że może się zabawić, nie żałuje grosza i rzuca go szerokim gestem. Kończąc opis Rzymu w uroczystość Bożego Ciała, które tu przebiega nieco inaczej niż w Polsce, nie ma przecież procesji z ołtarzami, opowiada o przybyłej przed kilkunastu laty z Polski wraz z pielgrzymką zakonnicy z najszlachetniejszymi ideami służenia Bogu i biednym. Posiadane skromne fundusze przeznaczała na ubogich i biedne opuszczone dzieci, wałęsające się po zaułkach miasta, brała je do swojego małego mieszkanka, czesała, myła, obszywała, gotowała dla nich risotto i spaghetti, sama nieraz cierpiąc głód i niedostatek. Jej habit często w opłakanym był stanie, ale za to na twarzy jej pięknej i smutnej dusza wypisywała znamię spokoju i wielkiego zadowolenia wewnętrznego. Znał ją niemal cały Rzym, znały wszystkie opuszczone dzieci, nazywano powszechnie Santa Monaca. Jej poświęcenie zwracało uwagę państw rzymskich i duchowieństwa, poczęto się interesować nią, czasami tu i ówdzie ofiarowano jakąś pomoc, dzięki której matka Kolomba założyła maleńki prywatny klasztorek, przyjmując na nowicjat kilka wyznawczyń jej idei szlachetnych i w którym mieściła się ochronka dla kilkudziesięciu dzieci. Tak przeszło lat wiele. Wzmocniony materialnie klasztorek, matka Kolomba postanowiła rozszerzyć i zamienić go na instytucję pożyteczną społeczeństwu. Jak to mówią, z niczego stworzyła rzecz piękną, cieszącą się dzisiaj u Rzymian ogromnym uznaniem. Imię matki Kolomby zna cały Rzym. To oczywiście błogosławiona matka Kolumba Gabriel, założycielka sióstr benedyktynek miłosierdzia w Rzymie. Dziś Suore Benedittine di Carità mają swoją siedzibę przy Via Tor de Schiavi, daleko od centrum w dzielnicy Prenestino.